radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest profesor dr habilitowana Beata Pastwa-Wojciechowska, specjalistka psychologii sądowej, penitencjarnej i klinicznej, kierowniczka Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Witam panią profesor, dzień dobry.
Dzień dobry.
Zainteresowanie naukowe pani profesor to diagnoza psychologiczna, opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach karnych, psychologia zaburzeń osobowości oraz zagadnienia dotyczące zaburzeń rozwoju psychoseksualnego u osób z zaburzeniami osobowości. Od tego właśnie chciałam zacząć. Czym jest osobowość człowieka? Co to znaczy? I co spowodowało, że pani profesor akurat tym się zainteresowała, tą osobowością?
Jeżeli chodzi o osobowość, to jest to taki konstrukt, o którym bardzo często posługujemy się również w życiu takim społecznym. Mówimy, że ktoś ma taką czy inną osobowość.
Albo czasami mówimy, że w ogóle nie ma żadnej osobowości.
Albo tak, jest taki nijaki, prawda? Więc z drugiej strony jest to też konstrukt bardzo istotny z punktu widzenia psychologii, dlatego że on nam pokazuje, jak my funkcjonujemy. Dlatego że z jednej strony wskazuje nam na stałość tego zachowania, a z drugiej strony pozwala nam określić różnice między ludźmi, które możemy zaobserwować, jak oni funkcjonują, co jest dominującą na przykład cechą w ich zachowaniu, ale też możemy ocenić, czy te cechy nam odpowiadają, czy też nie.
Tutaj też jest ważne, chyba ważne pojęcie normy, prawda? Co jest taką normą, jeśli chodzi o osobowość, a co będzie już zaburzeniem, jakimś wyjściem poza tą normę, prawda?
No tak, tylko że w zależności jak my tą normę rozumiemy, dlatego że generalnie norm mamy też bardzo dużo w życiu społecznym,
szerokie.
Tak, one funkcjonują, te normy, i one też trzeba pamiętać, że regulują nasze zachowanie, tak, więc w takim znaczeniu te normy funkcjonują. Natomiast to, o co pani mnie pyta, to jest próba ustalenia granicy między tym, co jest uznawane za osobowość zdrową, a tym, co jest osobowością zaburzoną. Oczywiście taką granicę, taki punkt jest bardzo ciężko ustalić, dlatego że oprócz osobowości, którą ogólnie pojmujemy, mamy różne style funkcjonowania i nasilenie pewnych cech czy pewnych sposobów funkcjonowania będzie mogło nam wskazywać na to, czy osoba funkcjonuje w sposób adaptacyjny czy dezadaptacyjny. Generalnie w zaburzeniach osobowości my mówimy, że u danej osoby doszło do zahamowania rozwoju tej osobowości, w związku z czym ta osoba posługuje się mechanizmami, które były adekwatne czy adaptacyjne na pewnym etapie jej rozwoju, natomiast utrzymanie ich poprzez dalszy rozwój powoduje, że one są dezadaptacyjne i nie pozwalają tej osobie w sposób prawidłowy funkcjonować.
A ile jest w ogóle możliwych rodzajów zaburzeń osobowości? To są jakieś pewnie główne, ale też takie rzadsze, może jakieś, które się mieszają, łączą ze sobą. Jak to wygląda?
To znaczy, my mamy generalnie 10 zaburzeń, wyróżniamy 10 zaburzeń osobowości. To są zaburzenia schizoidalne, schizotypowe, paranoidalne, antyspołeczne, narcystyczne, histrioniczne, borderline i osobowość zależna, unikająca i obsesyjno-kompulsyjna czy anankastyczna. Więc to są te główne zaburzenia osobowości, które wyróżniają klasyfikację. One się co prawda między sobą troszeczkę mogą różnić, ale w tej chwili bardziej dążymy właśnie do tego, żeby nie tyle poprzez kategorie, czyli te nazwy, te zaburzenia osobowości określać, i to znaczy może nie tyle przez nazwy, czyli tylko te kryteria, które w nich się mieszczą, czyli te kategorie, ile przez nasilenie właśnie pewnych cech, które uważamy za kluczowe dla funkcjonowania
osób. Czyli zachowania tych osób mogą się różnić.
Różnią się.
I różnią się. Tak. W tym względzie każda jest jakby indywidualnie też, jak na przykład podlega badaniu, badana, oceniana i leczona.
Tak.
Bo rozumiem, że można leczyć zaburzenia osobowości.
Można leczyć zaburzenia osobowości jak najbardziej, aczkolwiek trzeba pamiętać, że tutaj wyróżnia się w literaturze przedmiotu, mówi się o dwóch takich bardzo skrajnych postawach co do zaburzeń osobowości. Z jednej strony mówi się właśnie o tym, że o takim pesymizmie dotyczącym leczenia i terapii. co wynika z tego, właśnie z tej stałości tych zaburzeń, że one nie podlegają zmianie, pacjenci bardzo ciężko reagują na terapię i w związku z tym panuje ten pesymizm terapeutyczny. I jest drugie stanowisko, które mówi o tym, że jak najbardziej można leczyć te osoby i należy podejmować próby leczenia. I rzeczywiście w tej chwili na świecie są opracowywane różne metody terapeutyczne, skupiające się stricte już na zaburzeniach osobowości, ponieważ wychodzą ci badacze z założenia, że być może te metody, które my stosujemy, są metodami, czy do tej pory, które stosowaliśmy, nie były dostosowane do tego typu pacjentów.
Ja chciałam wrócić jednak jeszcze do takiej osobistej wycieczki. Co zdecydowało, że pani profesor się tym zainteresowała? Bo zawsze jest jakieś, musi być jakaś chyba taka sytuacja, która być może nas popchnie w danym kierunku. I wybrała pani bardzo trudny taki kierunek w psychologii, związany też z tymi zaburzeniami, ale też bardzo stricte mocno ciekawy, myślę sobie. I to nie wiem, to była jakaś w czasach studenckich już, czy jeszcze wcześniej, nie wiem, jakieś spotkanie jakiegoś kogoś, kto stał się mentorem, albo może ciekawa sytuacja taka zawodowa panią spotkała, że w tym kierunku to wszystko poszło.
Ja myślę, że wiele czynników na to się złożyło, bo na pewno mentorem był dla mnie mój pierwszy szef, który był bardzo ciekawą osobowością i chociażby zrozumienie jego funkcjonowania było dla mnie bardzo inspirujące z całą historią życiorysu tej osoby. Z drugiej strony ja równolegle zaczynałam pracę na uniwersytecie i w areszcie śledczym w Gdańsku i to, co mnie uderzyło, to to, że za historiami tych osób bardzo często stoją właśnie kwestie z ich dzieciństwa, trudności, których te osoby doświadczały i można by było powiedzieć, że gdy być może znalazłyby się w innym środowisku, to ich życie i ich sposób funkcjonowania wyglądałby w zupełnie inny sposób.
A pani profesor, które z zaburzeń występują najczęściej? Czy ma je w ogóle jakaś istotnie zaburzenia, ma jakaś istotna grupa ludzi, grupa w społeczeństwie, czy to jest margines?
To znaczy mówi się, że generalnie zaburzenia osobowości stanowią od 1 do 3% ogólnej populacji. Niektórzy mówią,
to dobrze brzmi, to dobrze tak, brzmi, to brzmi, że jesteśmy dobrze. Zdrowi, zdrowym społeczeństwem.
Niektórzy
raczej
mówią, że nawet do 6%, ale to jednak mimo wszystko jest taka liczba dosyć optymistyczna, wydawałoby się. Natomiast też trzeba pamiętać, że one są zróżnicowane, te zaburzenia osobowości, jeżeli chodzi o rozpoznawanie ich. I też trzeba pamiętać o tym, że istnieje coś takiego jak skupienie się osób leczących na pewnych zaburzeniach w danym okresie bardziej, a w niektórych okresach mniej, co też może powodować, że te wskaźniki będą w różny sposób wyglądały. Natomiast na pewno możemy mieć takie dane, które mówią nam o tym, że na przykład osobowości antyspołecznej mamy więcej rozpoznawanych, borderline. W tej chwili zaczyna się coraz więcej mówić o osobowości narcystycznej, co też jest wpisane w postrzeganie obecnego świata jako takiego, który sprzyja w ogóle rozwojowi osobowości narcystycznej. O ile wcześniej mówiliśmy o osobowości nerwicowej, no to w tej chwili mówimy właśnie o tej osobowości narcystycznej.
I wspomniała pani o tym dzieciństwie, mówiąc o osadzonych w areszcie, z którymi pani miała kontakt i przez wiele lat przecież pani pracowała, badała te osoby.
I nadal bada.
I nadal pani bada. To można powiedzieć, że to dzieciństwo ma duży wpływ i ta osobowość prawidłowa może zostać zaburzona przez jakieś działania, wydarzenia, kontakty z innymi ludźmi.
Tak,
tak to się dzieje?
Tak, tak, oczywiście. Tutaj.
Czyli my na początku dostajemy, że tak powiem, 100%. I z tych 100% może nam być odbierane, tak?
Tak.
Jeśli chodzi o naszą osobowość.
Można
i w
to
jakimś
tak
złym kierunku to tak może wędrować.
Tak, może to w ten sposób wyglądać. Oczywiście tutaj też trzeba pamiętać, że jak staramy się poznać te różne ścieżki rozwojowe, to też identyfikujemy zarówno te czynniki, które mogą zakłócać rozwój, jak i te, które mogą wspierać i być pomocne wtedy, kiedy nawet te zakłócenia się pojawiają i powodować, że później jednostka będzie rozwijała się w prawidłowym kierunku.
Bo pani sporo napisała, chyba najwięcej w Polsce, gdzieś przeczytałam książek na temat psychopatii i tego rodzaju zaburzenia osobowości. Można, że tak powiem, nie wiem jak to ująć, wychować psychopatę po prostu przez jakieś nieprawidłowe zachowania wobec takiego dziecka?
Tak, skrótowo mówiąc tak, czyli tutaj, to znaczy oczywiście to dotyczy wszystkich zaburzeń osobowości, nie chciałabym tutaj stwarzać wrażenia, że to tylko dotyczy tej kategorii osób, ale tak, tutaj podkreśla się, że te relacje, które panują między dzieckiem a rodzicem są kluczowymi, dlatego że one, dziecko odpowiada na te relacje, uczy się pewnych wzorców właśnie zachowań, i te wzorce zachowań później utrzymuje. Natomiast też badania nam pokazują, że te czynniki urazowe, traumatyczne, które są w rozwoju, mają istotne znaczenie i tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o te czynniki związane z agresją fizyczną, seksualną, emocjonalną, ale również o takie formy jak zaniedbanie, gdzie dziecko musi sobie samo wytworzyć w związku z tym bezpieczeństwo i albo je wytwarza poprzez tendencję usilnego przylegania do innych osób, albo stworzenia wizerunku, że jedyną osobą, której może zaufać, jest ono samo, a innych nie może obdarzyć zaufaniem.
Te zachowania dorosłych wobec dzieci, które są właśnie w tym zakresie groźne, to jakie mogą być? No my znamy to z filmów, tak? Jak się cofnie i pomyśli o filmach grozy na przykład, no to zamykanie w komórce na przykład, tak, w dzieciństwie, no może powodować jakieś później tego rodzaju problemy z takiej osoby, ale pewnie też całą masę innych działań, które dorośli podejmują wobec dzieci.
Oczywiście to jest też przemoc emocjonalna, bo tutaj to, co pani redaktor powiedziała, to jest bardzo już skrajne formy zachowań ze strony rodziców czy opiekunów, którzy w ten sposób mogą się zachowywać wobec dziecka, ale tutaj może być właśnie takie odizolowanie czy wypowiadanie pewnych treści pod tytułem do niczego się nie nadajesz, nie jesteś nic wart, tak? W związku z czym u pacjentów obserwuje się bardzo często takie niskie poczucie wartości i niewiarę we własne możliwości, ponieważ słyszą gdzieś ten wewnętrzny głos, który im mówi, że są na przykład nic nie warci.
A czy zaburzeniom osobowości mogą towarzyszyć zaburzenia psychiczne, takie choroby psychiczne, to się często zdarza, że najpierw jest choroba, albo odwrotnie, najpierw jest to zaburzenie i dochodzi do tego choroba. Ci ludzie na pewno bardzo cierpią i ciężko jest im, prawda, żyć i funkcjonować.
To znaczy w zaburzeniach, może w ten sposób, w zaburzeniach osobowości mamy taką dosyć specyficzną sytuację, że osoby z tego typu zaburzeniami raczej upatrują problemów w świecie zewnętrznym niż w samym sobie, tak? To bardziej dostrzegają te trudności osoby z zewnątrz niż sami pacjenci. Oczywiście oni też dostrzegają różnego rodzaju trudności, które się pojawiają, bo dla takiej osoby cierpieniem może być to, że nikt jej nie rozumie. Tak? Więc to jest też dla niej cierpienie, bo to też zależy, jak my formujemy to pojęcie cierpienia i jak to cierpienie rozumiemy. Dlatego często jest trudno zrozumieć pojęcie cierpienia u osób z zaburzeniami osobowości.
No to jest bardzo ciekawe, co pani powiedziała, jak ta osoba postrzega siebie jako zupełnie niezaburzoną osobę, rozumiem,
nie,
tak?
Bardzo często nie. Trudności, nawet jeżeli identyfikuje trudności, które w niej są, to często idzie
potrafi
za tym
wytłumaczyć,
takie,
dlaczego tak jest.
Idzie za tym też takie stwierdzenie, że no, to jak gdyby leży też po stronie drugich osób, tak? Co no, daje też czasami taką iluzję, że gdyby inni się zmienili, to mnie byłoby lepiej. Natomiast oczywiście to są, tak jak powiedziałam, w zaburzeniach osobowości są bardzo zróżnicowane typy tych zaburzeń i trudno tutaj jest też też w jakimś sensie generalizować. Natomiast podkreśla się, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o zaburzenia osobowości, to najczęstszym takim objawem jest to, że upatrujemy te zaburzenia w świecie, trudności swoje w świecie zewnętrznym, a nie w samym sobie, pomimo że pacjenci potrafią powiedzieć, jakie mają trudności, co się z tym wiąże, ale też oczekują czasami takiego rozwiązania, które przyjdzie z zewnątrz. Nie tyle, że ja muszę w to włożyć jakąś pracę, ale żeby to rozwiązanie przyszło z zewnątrz, albo ktoś za mnie to rozwiązał czy załatwił.
Przeciętnemu człowiekowi zaburzenie, jak słyszy, zaburzenie osobowości, to się będzie kojarzyło z czymś, z kimś niebezpiecznym na przykład. Może się kojarzyć, prawda? Albo przynajmniej impulsywnym, jakimś no, dziwakiem, tak nazywając. To tak zawsze jest, że to po prostu ma tę emocjonalność, te emocje widać na, one są jakby na talerzu wyłożone, że zachowanie tej osoby no, wzbudza zainteresowanie, ona pokazuje, że coś jest nie tak.
To znaczy, każdy z nas ma emocje i każdy z nas w specyficzny sposób je pokazuje. Oczywiście są osoby, które są bardziej impulsywne, jak na przykład osoby antyspołeczne, borderline, mogą być tymi osobami, które będą bardziej impulsywni.
Są ludzie, którym wystarczy maleńki zapłon, od razu szukają, jak to się mówi, guza, tak? No, reagują impulsywnie
to
na...
To nie jest tak do końca.
To nie jest tak do końca.
Bo żebym zareagowała impulsywnie, to musi we mnie wzbudzić się odpowiednia emocja, a za tą emocją idzie naruszenie czegoś. Najczęściej to jest naruszenie naszych granic, naszej wartości. Oni interpretują to w taki, a nie inny sposób i stąd ujawniają emocje, których nie potrafią skontrolować. Tak? Ale są też osoby wśród osób z zaburzeniami osobowości, które podporządkowują się innym osobom, dlatego że dla nich bardzo istotne jest to, żeby w ogóle być w relacji z drugą osobą. Dla nich niepokojem jest to, że ktoś ginie z ich otoczenia. I też nauczone zostały, że decyzje za nie podejmują inne osoby, tak? Tak jak w przypadku osób zależnych, które w takich bardzo byśmy powiedzieli nawet niepokojących relacjach są, dlatego że się podporządkowują bardzo mocno drugiej osobie. Więc tutaj to zróżnicowanie zachowania osób z zaburzeniami osobowości jest bardzo, bardzo duże. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Mianowicie pani redaktor była mnie uprzejma zapytać, czy pacjenci z zaburzeniami osobowości mogą mieć inne zaburzenia. I ja chciałam tylko odpowiedzieć, że tak jak każdy inny pacjent mogą mieć różne zaburzenia. Często zresztą w ich historii leczenia mamy różne, znajdujemy różne zaburzenia, od tych z kręgu zaburzeń psychotycznych po zaburzenia dwubiegunowe, zaburzenia somatyczne, które się pojawiają. To jest bardzo często bardzo zróżnicowany obraz psychopatologiczny, który możemy zaobserwować.
A można powiedzieć, że wspólnym mianownikiem dla wszystkich zaburzeń są kłopoty w relacjach?
Tak.
To jest wspólne dla każdego. Czy to będzie impulsywne zachowanie w stosunku do innych osób, czy wycofanie? To jest problem w relacji.
Tak, jest problem w relacji, ale proszę też pamiętać, że to, jak my funkcjonujemy w relacjach, to my wykształcamy na wczesnych etapach też naszego rozwoju, tak? Bo najpierw wykształcamy to w obrębie naszej rodziny czy środowiska, w którym się wychowujemy, a później wykształcamy, przenosimy te wzorce w świat społeczny, gdzie te relacje są zupełnie inne, tak? Jeżeli dziecko jest na przykład uczone, że jest najważniejsze, na nim się skupia uwaga otoczenia, wszyscy się mu podporządkowują, to jeżeli wchodzi w świat społeczny, no to ideałem jest, jeżeli znajdzie takie środowisko,
że będzie dyrektorem.
Będzie w ten sposób sam reagowało, co środowisko. Najczęściej jednak spotyka się z oporem, tak? I w związku z tym te relacje ulegają zaburzeniu, a nie potrafi, nie ma innych zasobów, które by mu pozwalały w sposób adekwatny funkcjonować.
Profesor doktor habilitowana Beata Pastwa-Wojciechowska, kierująca Zakładem Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, jest moimi Państwa gościem. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie. Radiowo, naukowo. Joanna Matuszewska, witam ponownie. W audycji naukowej gościem jest specjalistka psychologii sądowej, penitencjarnej i klinicznej, profesor dr habilitowana Beata Pastwa-Wojciechowska, kierowniczka Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego. Witam panią ponownie, pani profesor. Dziękuję za przyjście do studia. Napisała pani wiele książek, opublikowała wiele prac naukowych dotyczących psychopatii między innymi. Już bardzo ciekawy temat w ogóle. I jak klasyfikuje się to zaburzenie? No, kiedy wiadomo, że ktoś ma taką osobowość psychopatyczną, a można pomylić to z czymś innym w ogóle? Czy to jest takie oczywiste dla psychologa, dla badacza?
Ja myślę, że bardziej jest to oczywiste dla środowiska zewnętrznego niż dla badacza, dlatego że z psychopatią mamy pewien problem.
No co to jest takiego? Co robi psychopata? Jak się zachowuje?
Psychopata może zachowywać się w sposób niezwykle urokliwy, być osobą stwarzającą wrażenie bardzo osoby sympatycznej, miłej, pomocnej, natomiast jest osobą, która manipuluje otoczeniem w celu zapewnienia swoich, realizacji swoich celów, swoich potrzeb. Jest też osobą, która ma skłonność do kłamania w celu pozyskania różnego rodzaju korzyści czy też zasobów dla siebie. Mówimy, że jest to osoba, która ma zaburzoną empatię. Ja tutaj to chciałam bardzo mocno podkreślić, że tutaj mówimy o zaburzeniach empatii, a nie braku empatii. Z tego powodu chociażby, że psychopaci są osobami, które potrafią w bardzo szybki sposób odczytywać nasze potrzeby i kiedy stwierdzają, że jakaś potrzeba jest dla nas bardzo ważna, istotna, to potrafią na tym żerować, manipulować i nas wykorzystywać. Natomiast oddzielają od tego emocje, tak? Bo jeżeli my wchodzimy w relacje z osobą, my jednocześnie wchodzimy z emocjami, natomiast oni funkcjonują na poziomie poznawczym i to im ułatwia wchodzenie w relacje, porzucanie tych relacji. Są też osobami właśnie, które nie wiążą się emocjonalnie. Oni mogą być przez wiele lat w relacji, natomiast nie znaczy to, że jeżeli nie ocenią sytuacji jako dla siebie, jakiejś dla siebie bardziej korzystnej, to z tej relacji potrafią wyjść bez kosztów emocjonalnych.
Czyli na przykład, jeśli mają dzieci, to też tych dzieci nie kochają?
To znaczy kochają na swój sposób, bo to jest kwestia, jak my, każdy z nas w jakiś sposób rozumie tą miłość i ją definiuje. Natomiast miłość psychopaty może być miłością, która jest związana z podporządkowaniem sobie drugiej osoby i wtedy będzie okazywać na przykład pozytywne uczucie, jeżeli dana osoba będzie wykonywała wszystkie jego
oczekiwania.
Tak. I tak samo może być z dziećmi, tak? Oni są też mistrzami takiej emocjonalnej przemocy stosowanej w stosunku zarówno do współmałżonków czy współpartnerów, do dzieci, obarczając ich winą za rzekomo wyrządzone im krzywdy, co powoduje, że oni w tym wszystkim czują się dobrze, natomiast te pozostałe osoby ponoszą bardzo mocne koszty bycia w tej
relacji. A są różne rodzaje psychopatii? Może ona mieć różne oblicza? Można być trochę psychopatą tylko w jakiejś dziedzinie? Czy to raczej nie.
To znaczy nie, bo jeżeli mówimy już o tym, że mamy do czynienia z osobowością, z osobowością psychopatyczną, czy z psychopatią rozumianą jako to zaburzenie, to znaczy, że w pierwszym przypadku przeważają jakieś cechy, które powodują, że ten obraz funkcjonowania jest podobny do funkcjonowania osoby z zaburzeniem psychopatycznym. Natomiast jak już mamy zaburzenie psychopatyczne, no to znaczy, że stwierdzamy konkretne zaburzenia.
Pytałam o to może tak trochę nieprofesjonalnie, ale chodziło mi bardziej o to, czy na przykład osoba w pracy może zachowywać się właśnie jak ujawniać te oblicze swoje jako psychopata, bo często tak sobie myślę, szefowie mogą się tak zachowywać, albo pracownicy mogą takich oceniać, to znaczy, a w domu tak. Może ten człowiek być zupełnie inną osobą, czy to wtedy nie jest psychopatą, tak?
No to tak niekoniecznie, tak? Psychopata też wyznacza sobie cele jakieś, jeżeli wchodzi w relacje, to wyznacza sobie cele, które chce realizować w danej relacji i te cele będzie realizował. jeżeli może w pracy zachowywać się w sposób, kolokwialnie mówiąc, psychopatyczny, natomiast w domu może realizować zupełnie inne potrzeby i taki sposób funkcjonowania, jak my rozumiemy, psychopatycznego, może być dla niego nieopłacalny. Natomiast tutaj też są bardzo ciekawe badania poczynione przez profesorów Babiaka i Hare, które bardzo ładnie opisują strukturę działania osób psychopatycznych, bo osoby psychopatyczne też wchodzą do organizacji czy różnych zakładów pracy. Według ich wyliczeń wynika, że czym wyższy stopień zajmuje dana osoba, to znaczy może nie tyle dana osoba, tylko czym wyższe stanowisko, tym większe wysycenie osób, u których stwierdzili oni zaburzenia psychopatyczne. Natomiast osoby psychopatyczne dzielą sobie środowiska, w które wchodzą, czyli nas, ze względu na różnego rodzaju cele, które stawiają i na ile my możemy być przydatni bądź nieprzydatni w realizacji
czyli
tych celów.
Czyli to doskonałe to sformułowanie, które pani powiedziała, manipulacja.
Manipulacja.
I dostosowanie do własnych potrzeb.
Tak.
Czyli kim tak naprawdę jest drugi człowiek dla psychopaty? Narzędziem jakimś do tego, żeby osiągnąć swój cel?
Tutaj by trzeba było jednak cofnąć się do tych wczesnych okresów dzieciństwa, dlatego że oni w swoim dzieciństwie zostali odrzuceni. Zostali odrzuceni, muszę liczyć na siebie. Obraz ich, jaki się wytwarza innych osób, jest taki, że inni zawiodą. Jeżeli ja nie zrobię tego pierwszy, nie porzucę,
po swojemu nie zrobię,
nie zrealizuję swojego celu, to stanę się ofiarą. Tak? Często oni byli do pewnego momentu tymi ofiarami, tak jak my to rozumiemy i są ofiarami tego systemu, w którym zostali wychowani. W związku z czym ta taka skorupa właśnie tego zimna manipulacji służy po to, żebym ponownie nie został skrzywdzony, skrzywdzona.
To już żeśmy sobie powiedziały, że szefowie, menadżerowie wysokiego szczebla, tak, często mają ten pierwiastek psychopatii w sobie.
Tylko tutaj trzeba też z pewną ostrożnością podejść, bo...
Bo zastanawiam się, jakie środowiska jeszcze ogólnie, czy to zostało zbadane. No wiadomo, że mówiła pani o zakładach karnych, tak, że tam to, się...
Tak, ale tutaj też bym podchodziła z pewną ostrożnością, dlatego że nie służą nam ani klasyfikacje medyczne, ani kryteria, którymi my się stosujemy, które my stosujemy, dlatego że kryteria głównie oparte są na zachowaniach zewnętrznych, tak? Czyli naruszaniu różnego rodzaju norm. A naruszanie różnego rodzaju norm może wynikać z bardzo wielu powodów. Tak? To tak jak często możemy znaleźć w literaturze psychologicznej pojęcie nieprzystosowania społecznego, ale nieprzystosowanie i bardzo często ono jest też utożsamiane właśnie z zaburzeniami zachowania czy zaburzeniami osobowości. Natomiast nieprzystosowanie społeczne wcale nie musi być tego efektem, tak? W związku z tym, no też nomenklatura psychologiczna idzie w celu doskonalenia tego warsztatu językowego, ale też wypełniających go treści, tak? Także tutaj taka skorupa, pełnienie pewnych funkcji może sprzyjać pewnym zachowaniom, które my możemy interpretować jako tego typu zachowania, natomiast one mogą mieć zupełnie inny cel i nie są manipulacyjnymi.
Czyli nie można powiedzieć, że są jakieś konkretne środowiska, gdzie tych psychopatów zauważymy więcej.
No na pewno, sądząc po tych wynikach badań, to są osoby, które naruszają normy prawne. Nawet badania idą w ten sposób, że najwięcej, bo 99% wysycenia osób z diagnozą psychopatii to jest wśród seryjnych morderców seksualnych, tak? Czyli tutaj jest no takie największe wysycenie.
Każdy z nas czasami sobie myśli, że jest antyspołeczny. Czy to znaczy, że w każdym z nas gdzieś tam drzemie taki pierwiastek, że może nam się taki psychopata włączyć, tak w cudzysłowie mówiąc?
Ale ja bym zapytała w ten sposób, ale co to znaczy, że jesteśmy antyspołeczni?
Na przykład, no nie chcemy widzieć na przykład, zamykamy oczy na pewne zjawiska, nie chcemy no, tej empatii okazywać, tak? Albo mamy jakieś no tego typu sytuacje, tak sobie myślę.
Ale żebyśmy się tak nazwali, to musi nam to sprawić sprawiać jakąś trudność, musi w nas wzbudzać to poczucie winy, wstydu za coś, co
Czyli już są emocje, tak?
Już są
Więc
emocje.
To znaczy, że nie jesteśmy psychopatami, bo psychopata nie będzie miał takiej refleksji.
Coś nam to daje, tak? No bo jeżeli mamy wstyd, no to znaczy się, że wstydzimy się społecznie. Nasze zachowanie oceniamy, że z punktu widzenia społecznego będzie w jakiś sposób ocenione. Natomiast jak mamy poczucie winy, to znaczy, że naruszyliśmy jakiś ważny dla nas standard.
Pani profesor, a tutaj genetyka ma też jakieś znaczenie? Można takie osobowość psychopatyczną, nie wiem, odziedziczyć?
No są takie próby, no chociażby kwestia kazusu O.J. Simpsona, gdzie były takie badania wykonane, ponieważ też w jego przypadku i w przypadku innych sprawców, którzy popełniali przestępstwa, w rodzinie stwierdzano dużo przypadków zachowań impulsywnych, przestępczych. Natomiast powstaje też pytanie, na ile to jest kwestia samej genetyki, a na ile też jest kwestia środowiska, ponieważ no, pewne wzorce obowiązywały w tych rodzinach. Te osoby je obserwowały, widziały i w związku z tym stosowały. My też, jak patrzymy na naszych rodziców, to też pewne zachowania przyjmujemy, nawet jeżeli na pewnych etapach naszego życia mówimy, ja nigdy taka nie będę.
A jak widzimy małe dziecko, które dręczy żabę albo inne zwierzę, to znaczy, że w tym dziecku może coś się złego właśnie dziać z nim?
To znaczy, to jest duże uproszczenie, ale na pewno jest to coś, co wymaga reakcji, tak? Ze względu na... I to jest właśnie też to uczenie empatii z drugiej strony. Bo jeżeli my wyrządzamy komuś krzywdę, to trzeba temu dziecku powiedzieć i pokazać,
ale
że ono
jeszcze
by nie
musi być oznaka, że ono ma jakieś...
Nie, prawda? Aczkolwiek...
Jak nic nie zrobimy i będziemy na to pozwalać, to możemy rozwinąć
to
zaburzenie.
Ta cecha jest, to zachowanie jest podkreślane zarówno w klasyfikacjach zaburzeń zachowania, jak i w klasyfikacjach dotyczących sprawców przestępstw, tak? Zwłaszcza tych seksualnych, gdzie tam się pojawiają wątki, zwracamy bardzo uwagę na dręczenie wcześniejsze, zachowania związane z dręczeniem zwierząt.
Wspominała pani profesor, że też w naszym społeczeństwie coraz częściej wy naukowcy, psychologowie zauważacie osobowości narcystyczne. Czym się taka osobowość różni od tej osobowości psychopatycznej i czy to jest jakiś taki przedsionek do psychopatii, bycie narcyzem? Ma to coś ze sobą wspólnego?
Gdybyśmy popatrzyli na to, co jest też opisane, to osobowość narcystyczna, jak to pięknie ujął pan profesor Kazimierz Pospiszyli, jest korzeniem duszy psychopaty, dlatego że no, to jest takie zwrócenie uwagi na siebie, tak? Natomiast też takim mylnym pojęciem jest rozumienie osobowości narcystycznej, że to jest osoba, która jest zapatrzona w siebie i nie potrzebuje innych ludzi. Ona właśnie potrzebuje innych ludzi, żeby na tle tych innych ludzi mogła poczuć się lepiej.
Czyli
tak?
Ona czyta emocje i zależy jej na relacjach.
To znaczy jej zależy na tym, żeby w tych relacjach była. Tak? Natomiast po to, żeby się w tych relacjach mogła poczuć lepsza, taką osobą, która jest ponad pewnymi regułami, standardami, czyli jest osobą wyjątkową. Ale żeby móc się poczuć w ten sposób, no to musimy mieć innych, no bo sami w sobie, oprócz tego, że sobie powiemy, to nie poczujemy się aż tak dobrze.
Jakich sobie narcyzi szukają partnerów na przykład? Ludzi wokół, partnerów życiowych, ale też takich, którzy im towarzyszą, przyjaźnią się z nimi. Narcyz jest w stanie się przyjaźnić w ogóle?
Jest w stanie się przyjaźnić pod warunkiem, że będzie tak jak każdy z nas. Pod warunkiem, że...
Będzie zachwyt nad nim, tak? Ci przyjaciele będą zachwyceni.
Ta druga osoba będzie spełniała oczekiwania tej osoby. Narcyzi mogą też wybierać przyjaciół czy znajomych takich, którzy będą podkreślali ich wyjątkowość albo ich pozycję, którą oni będą odbierali jako lepszą niż innych osób. Tak? Także my możemy być w relacji z narcyzem, nawet nie wiedząc, do czego my mu służymy czasami. Tak?
A pani profesor widzi w życiu społecznym, nie wiem, może też w mediach społecznościowych, narcyzów, ci wszyscy ludzie, którzy robią sobie selfie, pokazują, jak pięknie wyglądają w jakichś ubraniach, albo jakie mają piękne makijaże, te wszystkie młode kobiety. Jest pierwiastek narcystyczny w tych ludziach?
Jest, jest. I tak samo, to pytanie tylko oczywiście...
Czym to grozi?
Takim zatraceniem życia osobistego, na ile ja jestem ja, a na ile mój obraz jest już obrazem należącym do innych osób, tak? Natomiast też mamy przecież osoby w mediach społecznościowych, które wszystko pokazują, tak? To co robią.
Całe życie swoje.
Całe swoje życie. No i zawsze podstawowe pytanie, czemu to służy, tak? Jaką potrzebę ta osoba zaspokaja? No bo my jesteśmy tak skonstruowani, że my nie robimy tych rzeczy tylko dlatego, żeby je robić, tylko one zaspokajają
nasze potrzeby.
No właśnie,
i jakie mogą zaspokajać?
Bardzo różnorodne. Potrzeby dostrzeżenia, potrzebę zaistnienia, potrzebę właśnie poczucia się kimś wyjątkowym, że ja coś mam, czego wy nie macie, inni będą podążać moimi śladami. Mogą
zareklamowania
to być...
siebie,
tak,
krótko mówiąc.
Tak, ale też może być to taka kwestia, gdzie chcę zebrać jakieś grono osób po to, żeby one później realizowały moje cele, czyli wciągnięcie ich w jakąś grupę działań po to, żeby one stały się narzędziami realizacji celów takiej osoby, więc tutaj bardzo różnorodne są.
Mówiła pani profesor na początku audycji, że psychopatię i w ogóle inne zaburzenia osobowości można leczyć. Tym ludziom da się pomóc? To jest terapia? Co się stosuje? Jakie metody?
Terapię się stosuje. Oczywiście tutaj są różnego rodzaju modalności tej terapii, które się zajmują. Każda z terapii ma swoje podejście do zaburzeń osobowości. Niektóre były dedykowane specjalnie osobom z zaburzeniami osobowości, chociażby terapia schematów, którą też ja osobiście bardzo lubię, która właśnie była dedykowana w pierwszej kolejności osobom z zaburzeniami osobowości. No i cały czas te badania się odbywają właśnie nad skutecznością, trafnością tych metod. Natomiast ja też chciałam powiedzieć jedną rzecz, że tak naprawdę jeżeli chodzi o psychopatię, to my mamy troszeczkę problem, dlatego że też metody, próby definiowania tych zaburzeń są zdominowane przez metody, którymi się posługujemy i one są też dostosowane do określonych populacji.
To nie jest w ogóle w systematyce chorób chyba ujęta w ogóle jako...
No w ICD-10 de facto była, dlatego że tam jak mieliśmy dysocjalne zaburzenia osobowości, to w nawiasie było opisane, że to jest ten termin może być zamiennie stosowany między innymi z osobowością psychopatyczną.
Pani profesor, a da się wyleczyć? Czy zawsze gdzieś ta osobowość towarzyszy już do końca życia? Jeśli ona jest nabyta często, tak jak pani powiedziała, w wyniku jakichś działań w dzieciństwie, to można to odwrócić?
Można odwrócić, tylko właśnie też badania i praktyka nam pokazuje, że czym wcześniej te działania zostają podjęte, tym mamy większe szanse na to, żeby takiej osobie pomóc, tak? Bo w tej chwili mówi się o tym, że takie oddziaływania terapeutyczne powinny być podjęte zarówno i w ogóle oddziaływania w stosunku zarówno do dziecka, rodziny, jak również środowisko, w którym zewnętrzne, w którym ono jest, na przykład szkoła, powinno być również zapoznane ze specyficznymi metodami odpowiadania na pewne zachowania, dlatego że jeżeli nie będzie tej spójności, no to dziecku jest ciężko zorientować się, że w tym miejscu mam stosować takie formy zachowań, a w tym miejscu inne. No ale też mamy, chociażby w internecie można znaleźć właśnie przykłady opisów dzieci, które były dziećmi psychopatycznymi, a pod wpływem odpowiednich oddziaływań stały się one osobami poprawnie funkcjonującymi. Jedna z tych osób nawet jest psychologiem. Co ciekawe, gorzej skończyła jej terapeutka, która niestety weszła na drogę przestępczą, czyli z punktu widzenia wiktymologicznego moglibyśmy powiedzieć, że zaszła definitywnie zamiana miejsc.
Profesor doktor habilitowana Beata Pastwa-Wojciechowska, specjalistka psychologii sądowej, penitencjarnej i klinicznej, kierowniczka Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Audycję zrealizowała Julia Baranowska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.